A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim sprawiedliwość, jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak upogaceń we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Nie będę dzisiaj mówił o finansach, ale chcę z tego wersetu zacząć. I myślę, że jest jedna rzecz, którą bardzo musimy zrozumieć. Ja ostatnio gdzieś, co jakiś czas gdzieś tak jakby ja to widzę w różnych rzeczach, w różnych odpowiedziach Bożych, na różne działania. I tu jest takie pytanie, wam dam. Czy wszyscy żną tak samo? I chcę wam powiedzieć, to się odnosi do całego naszego życia z Bogiem. Ja wam to pokażę dziś w słowie, nie tylko do finansów. Życie z Bogiem polega na tym, że siejesz swoje życie w relacje z Nim. A wtedy Bóg odpowiada. Czy wszyscy wierzący mają takie same życie z Bogiem? Nie. Znamy tych wielkich mężów Boże, o których czytamy, tak? Książki niesamowite i często w taki dobry sposób im zazdrościmy. Ale wiecie, to, do czego oni doszli, to, co ci ludzie osiągnęli, absolutnie nie było dziełem przypadku. Nie było też dziełem jakiegoś takiego wybrania, że Bóg postanowił, tą osobę będę szczególnie błogosławił, innych nie będę. To nie jest tak. Oczywiście mamy różne powołania, tak? Różne obdarowania, ale to, w jaki poziom życia z Bogiem wchodzimy, to jest kwestia siania naszego życia na wielu poziomach. Na poziomie finansów, na poziomie czasu, na poziomie naszego serca, zaangażowania w różne sprawy, tak, Bożego Królestwa. I na to wszystko, wiecie, Bóg odpowiada. Zobaczmy teraz Galacjan. Bardzo mocny werset to jest, słuchajcie. I miejmy świadomość, że Paweł to mówi do wierzących ludzi. 6:7. Nie błądźcie. Dosłowne znaczenie tego słowa w oryginale jest takie. Prowadzić na manowce, wprowadzać w błąd, zwodzić. Więc Paweł mówi do chrześcijan w Galacji takie słowo. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się wyprowadzić na manowce. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Co to znaczy? To znaczy, że Paweł mówi, jeśli przyjmiemy taką naukę, że po prostu twoje życie nie ma żadnego znaczenia, to w jaki ty masz styl życia, to w jaki sposób ty po prostu siejesz w życie z Bogiem, w relacji z Bogiem, to nie ma znaczenia, Bóg i tak zrobi to, co ma zrobić, to Paweł mówi, jesteś zwiedziony. I on mówi, nie dajcie się zwieść. Nie dajcie się zwieść, ale miejcie w sercu tą myśl, że siejecie i żniecie. Siejecie i żniecie. Siejecie i żniecie. W temacie Królestwa Bożego. Tam są zasady duchowe i nic się nie dzieje bez przyczyny. Bóg nieraz sprawia wyjątki, ale my nigdy doktryny nie możemy budować na wyjątkach. Dam wam przykład. Paweł, on nigdy nie pokutował przed spotkaniem z Jezusem. On dopiero pokutował, kiedy Jezus mu dał siebie poznać. Ale my nigdy nie możemy na tym zbudować doktryny. Doktryna jest taka, jak powiedział Jezus. Upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelii. Wiecie, ja też znam bandytów, którzy się nawrócili, znam mafiozów i oni, ich Duch Święty przyprowadził do miejsca uniżenia i pokuty, i wołania o zbawienie, a wtedy spotkali się z Jezusem. Paweł tak nie miał. Ale nie możemy na świadectwie Pawła absolutnie zbudować doktryny. Dlatego to, co ja wam mówię, to jest doktryna. I zdarza się, że są wyjątki od tego. W Filipian jest taki moment w 4 rozdziale. Paweł tutaj opisuje taką sytuację, że po prostu kościół w Filipii zebrali dar pieniężny dla Pawła i wysłali do niego, tak? I on potem mówi tak, w wersecie 18. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba, mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar. Przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. I co za tym idzie, że Bóg ma w tym upodobanie? Oni zrobili coś, w czym Bóg ma upodobanie, więc Paweł mówi dalej tak. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. I powiem wam, nie wierzę, że Paweł musiał mieć jakieś słowo prorocze, żeby to napisać do nich. Nie. On znał już na tyle Boga, że on wiedział, wy uwolniliście coś ze swoich serc, uwolniliście pewną hojność, która dotknęła Bożego serca i Bóg na to odpowie i przyjdzie i będzie wam błogosławił, będzie was zaopatrywał. Z powodu tego daru, które wyście wysłali, bo to jest miła wonność, to dotarło do Boga, to jest miła ofiara dla Boga i Bóg odpowie na tą ofiarę. Wiecie, ja kiedyś mówiłem, dziś nie będę o tym mówił, ale są 3 rzeczy, o których Jezus mówi w kazaniu na górze, za które Bóg odpłaci, jeśli mamy, czynimy je we właściwych motywacjach. To jest modlitwa, to jest post i to są jałmużny. 3. Jezus obiecuje, że jeśli po prostu robisz to, to Bóg, który słyszy w ukryciu, widzi w ukryciu te rzeczy, co zrobi? Odpłaci to. To nie jest moje nauczanie, Jezus nam to obiecuje. Jeśli pościsz w jakiejś sprawie, w ukryciu, nie tak, jak on mówi, że wszyscy muszą cię widzieć, chodzisz, mówi, ja poszczę teraz. Nie, on mówi, nie. Ale jesteś sam przed Bogiem. Oczywiście, ja nie mówię teraz, mamy też posty kolektywne, to jest też bardzo dobre i musimy się zachęcać i dawać przykład nawet. To nie jest złe, że ktoś, tak, że pościmy razem i wiemy o tym. Ale mówię też o czymś, co jest indywidualne, tak, w życiu, czy dawaniu jałmużny, tak. Dla Boga te rzeczy mają znaczenie i Bóg na nie odpowiada. OK? I teraz zobaczmy taki fragment, przez który jest wiele nieporozumienia. Dzieje apostolskie 10, 34. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. I tu się nieraz kończy cytowanie tego wersetu. I nawet niewierzący nieraz cytują ten werset, że Bóg jest tak wspaniały, on w ogóle nigdy nie czyni różnicy między ludźmi, on po prostu nie ma względu na żadną osobę. Wiecie, jeśli przeczytamy całą tą historię, to Paweł mówi w domu Korneliusza, pierwszy raz, kiedy głosi poganom, i gdzie nie chciał iść, tak, i wiemy, że miał wizję i Bóg musiał 3 razy mu pokazać, że po prostu, że oni nie są już nieczyści i po prostu w ponaturalny sposób go przełamać, jego opór przed poganami, żeby poszedł do nich z Ewangelią. Musiał cudu doświadczyć, bo inaczej by nie poszedł. I Piotr dalej mówi, że Bóg nie ma względu, on to zrozumiał, na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. On absolutnie nie mówi, że Bóg wszystkich po prostu identycznie traktuje. Odwrotnie. On mówi, ja zrozumiałem, że w każdym narodzie, o czym on mówi? Ja teraz rozumiem, że tu nie chodzi tylko o Izrael, ale rozumiem, że w każdym narodzie. Nie chodzi o kolor skóry, nie chodzi o poziom społeczny, nie chodzi o po prostu o jakiś tak, o stopień zamożności człowieka. Nie. Ale każdy, który ma bojaźń przed Bogiem i który postępuje sprawiedliwie, Bóg do tych ludzi przychodzi i Bóg im odpowiada. I wiecie, to jest, tutaj wypełnia się Słowo Boże tak naprawdę. Psalm 25:14, nasze tłumaczenie mówi, że społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, tak? Ale oryginał mówi, że Bóg swoje tajemnice objawia tym, którzy się go boją. i obwieszcza im przymierze swoje, tak? I słuchajcie, kiedy anioł przyszedł do Korneliusza i to wszystko się zaczyna w tym momencie, to czytamy tak w pierwszym wersecie 10 rozdziału. A pewien mąż Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dającym hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu, Korneliuszu, teraz posłuchajcie, to jest... Ten zaś, strachem zdjęty, utkwił w nim wzrok i rzekł, co jest, Panie? I rzekł mu, modlitwy Twoje, jałmużny Twoje, jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Pobożny i bogobojny i Bóg przychodzi do niego z największą tajemnicą, z tajemnicą Ewangelii i objawia mu swoje przymierze. To jest dokładnie wypełnienie się psalmu 25:14. Wybrał Bóg tą rodzinę, te domostwo i tego człowieka, aby przyjść. Dlaczego? On coś siał. I słuchajcie, on był poganinem, a on przez lata był za Żydami. On wierzył w Boga Izraela. On po prostu, to jest napisane, że dając hojnie jałmużny ludowi. Jakiemu ludowi? Izraelowi, który był wtedy pod okupacją. A on błogosławił okupantów. On po prostu stanął za Bogiem okupantów, rozumiecie? I siał prawdopodobnie przez lata i modlił się do Boga Izraela. A jego sąsiedzi może mówili, co ty robisz, Korneliusz, zwariowałeś w ogóle? Daj sobie spokój, co ty robisz? I sam anioł przychodzi i mówi, słuchaj, to wszystko jako ofiara dotarło do Boga. I poruszyło Boże serce. I Bóg ci przyśle człowieka, który ci oznajmi tajemnicę Ewangelii. I wiecie, poruszył mnie taki wykład, ja polecam wam, żebyście sobie mogli obejrzeć na YouTube, Billa Johnsona, jak podtrzymać Boże poruszenie. I on tam mówi takie rzeczy, z praktyki też oczywiście, tak? On mówi, miał kiedyś poruszenie Boże, je stracił. Później znów je gdzieś odnalazł. I dzisiaj to już trwa, można powiedzieć, przez wiele lat u nich. I on powiedział, jest taka zasada, tak? Ja myślę, że to jest oczywiste. Mówi, po pierwsze, ogień Boży spada na ofiarę. Zawsze musi być ofiara, żeby ten ogień mógł spaść. A po drugie, że ogień też musimy podtrzymywać. Że jeśli ogień płonie, to ciągle musimy dokładać do tego ognia. I co my dokładamy? Tak jak on mówi, ja też tak to widziałem przez lata, to są ofiary. To są nasze ofiary. To jest coś, co nas kosztuje, to jest coś, co my przynosimy do tego ognia Bożego i kładziemy, po prostu ofiarujemy to po prostu w temacie Bożego Królestwa, Bożej obecności, Bożego poruszenia. I tak naprawdę bez tego, on też mówi, nie może być Bożego poruszenia. I wiecie, ja mówiłem o tym, tylko tak wspomnę, ja to bardzo zobaczyłem na turze modlitewnym, gdzie myśmy właśnie codziennie odwiedzali inną społeczność i nigdy bym tego nie zobaczył, gdybym w tym nie wziął udziału. I te społeczności, wszystkie są wspaniałe, tak? Ale nie wszystkie na równym poziomie potraktowały temat tego turu i nie wszystkie tak samo potraktowały gości. I powiem wam, tego się nie dało nie widzieć, że to, co Bóg robił, kiedy my byliśmy w tych społecznościach, było zależne od poziomu ich ofiary w tym temacie. Nie dało się tego nie widzieć. Ja mówiłem o Rzeszowie, tak? O innych miejscach nie chcę mówić. Też było wspaniale w innych miejscach, ale nigdzie nie było tak jak w Rzeszowie. Nigdzie. Ale też chyba żadna społeczność, ja tak rozumiem, nie włożyła tyle serca, tyle finansów, tyle miłości i zaangażowania w to, co włożył Rzeszów. I to, co tam się stało, to po prostu było coś niesamowitego na tym spotkaniu, bo tak otwarte niebo i Duch Święty działał w cudowny sposób. I wiecie, chcę właśnie o różnych ofiarach teraz mówić. I Rzymian 12 mówi, i myślę, że to jest pierwsza i podstawowa w ogóle ofiara nasza. 12:1. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. To nie jest słowo do liderów, to nie jest słowo do tak zwanych pięciu służb, tak, wymienionych w Efezjan. To jest słowo, które Paweł kieruje do każdego wierzącego. Każdy z nas winien kłaść swoje ciało na Bożym ołtarzu jako żywą ofiarę na duchową służbę miłą Bogu. Co to znaczy? W 2 Koryntian, w 5 rozdziale jest powiedziane, że Jezus umarł za wszystkich, by ci, którzy żyją, już nie żyli dla samych siebie, ale aby żyli dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony z martwych. Więc położenie tego ciała na ołtarzu to jest to, że ty przychodzisz do Boga w modlitwie i mówisz: Boże, wszystko, kim jestem i to, co mam, ja kładę tutaj dla twoich celów, które masz dla mego życia i dla celów twojego królestwa. To jest to, co Jurek też mówił, że każdy ma miejsce. I to się tutaj, to wszystko zaczyna. I powiem wam, jest taki werset, on jest tak rzadko cytowany. W Kolosan. Ja ten werset kiedyś uwielbiałem w młodości swojej. Oczywiście już jak po nawróceniu, tak? Kolosan 3:23. I to coś mówi o tej ofierze. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Posłuchajcie jeszcze raz. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Czyli z serca. Cokolwiek. To jest życie ofiary. Co jest tego zaprzeczeniem? Życie, że czynimy rzeczy dla siebie i czynimy rzeczy dla innych ludzi, tak? Oczywiście są dobre rzeczy też czynione dla innych ludzi, tak? To, co Czarek mówił, tak? Ale tutaj jest mowa o czymś innym. Że ja mogę się tak skupić na tym, że czynię rzeczy dla siebie, tak? Pracuję dla siebie, zarabiam dla siebie. Dlaczego? Bo ja już mam cel w swoim życiu. Bo chcę kupić to, to, to i tamto. Bo chcę po prostu mieć tu lepiej, tu lepiej i tu lepiej. I ciągle ja to robię i robię i robię. Ale tu jest powiedziane, że cokolwiek ty czynisz, ja, że z duszy mamy to robić dla Pana. Czyli idę do pracy, a w sercu mam to, że Panie, ja pracuję dla Ciebie. Dlaczego? Bo Twoje słowo mówi, że mam kochać żonę. Że mam troszczyć się o nią, że mam ją pielęgnowić i żywić. Mało tego, Twoje słowo, Panie, mówi, że po prostu mam mieć po to, aby udzielać potrzebującym z tego, co Ty dasz mi zarobić. Rozumiecie, jakie to są dwie różne postawy? Dwóch wierzących. Jeden jest w pracy, pracuje i ma tylko cel dla siebie. Jest całkowicie egoistyczny. Ja chcę mieć lepsze auto, ja chcę mieć lepsze to, ja chcę mieć lepsze to, ja chcę mieć lepsze tamto, ja chcę takie rzeczy, ja chcę takie rzeczy. A drugi idzie i to wszystko czyni, ale czyni z serca dla Pana. I to jest też, ja wierzę, to, co jest napisane, żebyśmy modlili się bez ustanku. Że tu nie chodzi o to, że ciągle wypowiadamy słowa do Boga, ale że właśnie nasze serce, wszystko, co czynimy, z duszy czynimy dla naszego Pana. Że to wszystko jest ofiarowane Jemu, tak? Teraz słuchajcie, werset z Hebrajczyków 13, o tym właśnie Bill Johnson mówił też, że to jest taki werset, który ma duży wpływ na jego życie. Hebrajczyków 13, 15, 16. Przez Niego więc nieustannie, czyli przez Jezusa, składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. I tutaj, wiecie, wymienione są trzy ofiary. Ofiara pochwalna, owoc naszych warg, który wyznaje Boże imię, tak? Dobroczynność i pomoc wzajemna. On mówi, że ta pomoc wzajemna tak naprawdę w oryginalne tam jest napisane społeczność. Ale on mówi, że chodzi o taką zażyłość i społeczność, tak? Między nami. I powiem wam, co to znaczy, że w tych ofiarach Bóg ma upodobanie. Ja wierzę, że Bóg przychodzi do nas, przybliża się do nas, kiedy my składamy te ofiary. Że to przyciąga Bożą obecność. To jest ta miła wonność, rozumiecie, że Bóg idzie i nagle gdzieś jest pociągnięty. I te ofiary miłe Jemu, to jest ta miła wonność, to jest to, co pociągnęło Boga do Korneliusza, tak? I teraz to są, wiecie, elementy, te trzy tu wymienione. I oczywiście, a nie my teraz o Kościele, mówię o życiu indywidualnym każdego z nas. I teraz posłuchajcie, jeśli chcemy się cieszyć, i o tym mówi Bill Johnson, możesz żyć każdego dnia w Bożej obecności. Nie czasami od przypadku, to nie jest dla nas cel. Możesz żyć każdego dnia życiem w Bożej obecności. I to powinien być dla nas cel, tak? To jest to, co jest najwspanialsze w chrześcijaństwie. I on mówi, że te życie tych trzech ofiar bardzo w tym pomaga. I wiecie, ja przypomniałem sobie natychmiast, jak ja to czytałem, jak się nawróciłem, ja nie znałem jeszcze tego wersetu, ale ja każdego dnia pierwsze, co robiłem, to było uwielbienie. Godzinę, dwie godziny. Włączałem sobie jakąś kasetę magnetofonową na jakimś starym magnetofonie. Miałem po angielsku, nie rozumiałem słów. Wiedziałem, że to jest uwielbienie i po prostu zatracałem się z nimi. Bóg przychodził, płakałem, śmiałem się, wszystko. Brałem słowo, poczytałem w językach i potem na miasto dzielić się Ewangelią. I to było ciągłe życie w Bożej obecności. Ciągle. I to nie było trudne i to nie było skomplikowane. Ja nawet nie rozumiałem, że to jest jakaś ofiara, tak? To było coś normalnego. Ale teraz powiem wam tak. To jest to, co ja wierzę. Łatwo jest nieraz uwielbiać Boga, jak wszystko jest fajnie. Ale myślicie, że dla Boga jaka jest cenniejsza ofiara? Kiedy uwielbiamy, kiedy jest dobrze, czy kiedy uwielbiamy, kiedy wszystko idzie odwrotnie? Ja wierzę, że ta ofiara jest cenniejsza. Kiedy wbrew temu, co doświadczamy, my po prostu przychodzimy przed Niego i wychwalamy Jego imię. I wychwalamy Go za wszystko, kim On jest, za wszystko, co dla nas uczynił. Za Jego miłość o nas, za Jego troskę, za Jego opiekę. To jest coś, co jest miłą wonnością dla Boga. I to jest coś, wiecie, ja miałem nieraz tak, że było tak strasznie, a ja na przekór, ja zaczynałem sobie tańczyć. I powiem wam, zawsze, i to nie trwało długo, Bóg przychodził, ja zaczynałem płakać. Zawsze. Znamy sytuację, tak? Barnaby w więzieniu, tak? I Pawła. Była bardzo ciężka sytuacja. W łańcuchach, gdzieś tam, tak? Na dole. Co oni zrobili? Oni przynieśli ofiarę pochwalną. Jest napisane, pieśniami chwalili, wielbili Boga. I wyobraźcie sobie Boga siedzącego na tronie, jak na nich patrzy. Taki uśmiech. W łańcuchach, gdzieś po prostu pobici, gdzieś krew może, zbiczowani, tak? A oni po prostu szaleńcy. Uwielbienie po prostu zorganizowali w tym miejscu i chwalą Boga z całych serc. I Bóg posyła anioła i zmienia całą sytuację. Nie mógł Bóg nie odpowiedzieć na tę ofiarę. To tak dotknęło Boże serce. chcę powiedzieć, taką teraz miałem sytuację w tym tygodniu. Myślę, że niektórzy z was widzieli tą wiadomość, tak? Że to jest bardzo prawdopodobne, że będzie połączenie Lublin-Tel Awiw, tak? Lotnicze. Że teraz po prostu, no to jest, no napisane jest tak w tej wiadomości, że tak jakby strona izraelska zadeklarowała już to, że oni chcą. Tak jest podane w tej wiadomości, tak? Ja mówię, nie, to jest to, ja wam mówię, co jest, co przeczytałem, tak? Że dziennikarze napisali, że strona izraelska zadeklarowała już to, że chcą i to mają być połączenia, do którego do każdego biletu, tak, Aniu? 100 euro? 150 euro za każdego pasażera Izrael chce dopłacać. To znaczy, że ta cena może być około 100 zł za bilet w jedną stronę. To jest szok. Czegoś takiego jeszcze nie było, nie było takich cen w Polsce. No ja wiem, ale okej. Ja wiem, ale to mówię, no okej, ale posłuchajcie. I to było tak, że już nie pamiętam dokładnie, którego dnia tygodnia to było. I w nocy po prostu Liliana przysłała mi SMS, tak? Bo ona była na tej konferencji, tak? Jak to, nie wiem, jak to nazwać. Konferencja, no. W Izraelu, tak? Jakaś, dokładnie. W sobotę to chyba było, czy w niedzielę? Nie, w niedzielę, tak. I jeszcze zanim była ta wiadomość, to właśnie w nocy Liliana, która była tam, na tym spotkaniu w Tel Awiwie, ona przysłała mi SMS-a i pisze: Piotrek, Bóg wysłuchał waszych próśb. Tak? Ona, bo myśmy też byli jeszcze w poniedziałek na szawocie. Ja zaraz troszkę powiem o tym. Jeszcze to był drugi dzień szawotu, w poniedziałek u pastor Lewandowskiej, tak? Siostry naszej z Lubina, znajomej. Ona nas zaprosiła, to była Liliana. I myśmy tam między innymi też się o to pomodlili. Żeby po prostu... I ona mi przesłała SMS-a, tak, w nocy, że Piotr, ja byłam tam i tak dalej, tak, i mówi, Bóg wysłuchał waszych modlitw. Taka radość przyszła, zacząłem Bogu dziękować. Rano sobie, tak, wstałem jeszcze i znalazłem tą wiadomość, że też właśnie media, już Liliana była szybsza niż media nawet, tak, ale media to potwierdzi. I szedłem do pracy, wiecie, i tak się modliłem na językach i tak myślałem sobie o tym, nie? I to jest tak jakby tak subiektywne, oczywiście, ale tak jakby Duch Święty mówi do mnie, a co ty, Piotr, myślisz? Że to jest dla mnie wszystko obojętne, co wyście robili w ostatnim czasie w temacie Izraela i na tym turze i to wszystko? I mi się przypomniało właśnie to tłumaczenie języku, które miałem w Rzeszowie, gdzie tam Bóg powiedział wtedy, że poruszyliście moje serce do takiego stopnia, że nie jestem w stanie wam nie odpowiedzieć. Ja raz w życiu miałem tłumaczenie języków w takiej mocy jak tam. Mnie wyrwało z butów, jak to powiedziałem, i po prostu płakałem. Myślałem, że tam wykorkuję. Ja wiedziałem, że to naprawdę to, co mówię, to jest Boże Słowo. Ja wiedziałem z Bożego serca. Że Bóg powiedział, dotknęliście mojego serca. Dlaczego, słuchajcie, ja mówiłem jakiś czas temu, że Izrael jest źrenicą Bożego oka, tak? My możemy w zły sposób dotknąć tej źrenicy, a możemy w dobry sposób dotknąć. Na tym spotkaniu w poniedziałek był taki moment, wiecie, że może w ogóle powiem tak jeszcze, nie? Jak już tutaj zaczynam, to zacznę wcześniej tą historię. Był ten szawot zorganizowany, tak? Ja pierwszy raz na tym byłem. I wiecie, moje myślenie było takie, ja po prostu zobaczę sobie, jak to będzie, tak? Marcin tam się bardzo w to zaangażował, tak? Robert też, tak? Między innymi, nie? Najbardziej chawy, nie? I powiem wam tak, to był bardzo dobry czas w Lublinie. Ale ta pełna odpowiedź, ja wierzę, przyszła w poniedziałek na tym spotkaniu. To był drugi dzień szawot, pięćdziesiątnicy. I to, co tam się stało, to myśmy mieli szawot. Ja nie pamiętam już, kiedy ja byłem na takim spotkaniu, to, co tam się wydarzyło. Nie wiem, ile czasu leżaliśmy wszyscy na podłodze i śmialiśmy się. A wielu z nas prosiło, Boże, przestań, bo ja już nie mogę. Nie wytrzymam tego. Był i płacz, Były niesamowite różne wizje, jakieś słowa prorocze. Modlitwy Bóg dawał w niesamowite, takie natchnione naprawdę modlitwy. Ja powiem wam, taką modlitwę miałem o Izrael, że tak jeszcze nie miałem. Miałem różne fajne modlitwy, ale takie nie miałem. Takie wstawiennictwo przyszło. Wiecie, ja się czułem, jakbym był w Izraelu i przede mną byłby tłum po prostu Żydów i ja do nich krzyczę. Czułem się przeniesiony tak jakby w duchu i krzyczałem do nich słowa zachęty, słowa miłości i słowa pocieszenia, obietnice ze Słowa Bożego dla nich. To było coś po prostu niesamowitego. I potem, wiecie, był taki moment. Ja nie liczę na to, że wszyscy to zrozumiecie, co ja będę mówił. Ale był taki moment, wiecie, że siedzieliśmy i taka myśl mi przyszła. Mówię do Liliany, bo żeśmy właśnie gdzieś rozmawiali troszkę też o Izraelu. Ja mówię, Liliana, wiesz co? Mówię, Bóg był samotny przez wieki w swojej miłości do Izraela. Nawet Kościół nie podzielał jego miłości przez wieki. Był samotny. Nawet nie miał się z kim podzielić na ziemi swoją miłością do swojego narodu. I kiedy to powiedziałem, wiecie, to tutaj aż ból poczułem. I wyszedł znów taki płacz, że musiałem na podłodze leżeć po prostu i płakałem. I Duch Święty płakał. Dlaczego? Bo to jest źrenica jego oka. Ja nie, my też jesteśmy. Bóg nas kocha tak samo, nie mniej. Ale ich też nigdy nie zapomniał. Ich kocha. Ale przez wieki, mówię, był samotny, tak? Nawet Kościół często stawał przeciwko Izraelowi. I wiecie też, w soboty, tak, tam było tak, że Marcin był dotknięty na łazie, tak płakał i Robert później był niesamowicie, tak, też trafiony, tak, Bożą obecnością, tam płakał w ogóle. Nie wiadomo było, tak, co się dzieje za bardzo, ale bardzo go Bóg spotkał. I możemy sobie myśleć, co, dlaczego tak? Czemu na przykład tak Roberta sponiewierało? Ja się też nad tym zastanawiałem. I coś wam powiem, bo nie wszyscy może to wiecie. Robert przyjechał w sobotę rano z Hrubieszowa. Brał udział w tym spotkaniu, ale musiał wrócić w środku dnia do Hrubieszowa. Więc pojechał do Hrubieszowa, bo miał tam sprawy, które musiał załatwić. I kiedy załatwił te sprawy, wrócił z powrotem na to spotkanie, żeby jeszcze parę godzin pobyć tutaj. Tak. Ja sobie pomyślałem tak, nie, niech to nikogo nie dotknie. Z Lublina się ludziom nie chciało przyjść. Ze Świdnika się wielu nie chciało przyjechać. On przyjechał, wyjechał i wrócił. Czy to go kosztowało? Oczywiście. Kosztowało go pieniądze, kosztowało go czas, kosztowało go zmęczenie fizyczne. Czy to jest ofiara? Jest. Czy Bóg widzi to? Czy Bóg widzi takie serce pragnące? Widzi Bóg takie serce. I Bóg odpowiada na takie serce. I Bóg odpowiada na tego typu sianie. Wiecie, Marcin w niedzielę tutaj wtedy nauczał o chrzcie ogniem, tak? I w poniedziałek on to miał. On jeden tylko to miał. Na tym spotkaniu w Lublinie u pastor Lewandowskiej. Myśmy się śmiali, ale Marcin się już potem nie śmiał. I powiem wam, on wygląda, jakby mógł wykorkować, naprawdę. I on miał chrzest ogniem. Nie wiem, czy to opowiadałeś coś troszkę o tym. Dlaczego Marcin? Zasiał. Zasiał czas, zasiał walkę duchową, zasiał finanse, zasiał zaangażowanie. Zasiał pragnienie. Zasiał post. Czy dla Boga to ma znaczenie? Ja bym pragnął, żeby to do nas dziś dotarło, że to ma dla Boga znaczenie. Że nie dzieją się takie przypadki. Znaczy dzieją się, tak? Są wyjątki, tak jak mówi apostoł Paweł, tak? Spadający z konia. Ale to są wyjątki. Nie możemy liczyć na te wyjątki. Ale możemy nauczyć się siać w taki sposób, że Boża obecność spada na nas. Ciągle, ciągle, ciągle i ciągle. Jeszcze jeśli chodzi o te położenie naszego życia na ołtarzu. Słuchajcie, Bóg ma plan dla życia każdego z nas. Połóżmy się tam wszyscy na tym ołtarzu i powiedzcie, Boże, nic ważniejszego nie ma niż wypełnienie Twojej woli tu na ziemi dla mnie. Kiedy Ty to zrobisz i ja, Bóg wszystko inne mówi, ja Ci dodam. Wszystko Ci dodam. Wiecie, kiedy przypomniało mi się dzisiaj świadectwo Lorena Cunninghama, ja uwielbiam w ogóle tą książkę, Zwyciężanie w Bożym stylu. To jest człowiek, który rozpoczął służbę młodzież z misją. Niesamowitym, to była błogosławieństwo na całym świecie, wśród wielu narodów. I wiecie, on zaczyna tą historię tak. On miał ciotkę, milionerkę. I ta ciotka już go w biznesy zaczęła wciągać i oferowała mu po prostu kosmiczne tam pieniądze. A Bóg w tym czasie mówi, zostaw po prostu, nie chcę tego wszystkiego. Założysz właśnie młodzież z misją, tak? I on po prostu na ołtarzu stracił te miliony, które mógł zarobić. I myślał, że jest super teraz. Teraz będzie już wszystko super, ofiarowałem Bogu, to będzie super. I wiecie, jedzie gdzieś przez jakieś, nie pamiętam, jakieś pustkowie gdzieś w Stanach Zjednoczonych furgonetką. W pewnym momencie oni się zmienili, tak? On sobie zasnął, żona zaczęła kierować. I on się budzi, kiedy jest wypadek. Ten samochód koziołkuje. On jest poobijany. Żona leży i żona jest martwa. Nie ma pulsu, nie oddycha. Jeszcze rzeczy, które mieli, jakieś walizki i tak dalej, wszystko rozwalone, wszystkie rzeczy zniszczone i żona leży nieżywa. I on tam po prostu siedzi w szoku, dopiero się obudził, sobie myśli, wszystko przecież miało być super, ja po prostu jestem w woli Bożej, ja oddam wszystko dla Boga, tak? I wtedy słyszy głos, a Bóg mówi tak, Loren, czy dalej będziesz mi służył? I on, to nie było łatwe, mówi, tak Boże, będę Ci służył. I kiedy to zrobił, żona zaczęła oddychać. Wszystko dobrze się skończy. I wiecie, i oni zaczęli tą służbę i przez lata mieszkali w takich miejscach, że my byśmy nie chcieli mieszkać w takich miejscach. Położyli swoje życie na ołtarzu. Tysiące, 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 tysiące młodych ludzi zbawionych. Tysiące. W wielu narodach. On wszystko oddał Bogu. I wiecie, potem przychodzi taki moment, gdzie oni naprawdę mieszkali w bardzo trudnych miejscach. Nie mieli pieniędzy. Nie zbierali za bardzo ofiar, bo to była młodzież, tak? To jest trochę, wiecie, to jest inaczej, jak masz kościół 2000 biznesmenów i zbierzesz dziesięcinę w Stanach, a inaczej, jak pracujesz z młodzieżą. I po latach służby, wiecie, jest konferencja organizowana na Hawajach. I ludzie, liderzy, tak, bo to już były tysiące w tej młodzieży i wielu, wielu setki liderów na całym świecie. I tym liderom Bóg ich natknął pewnym pomysłem. I kiedy Loren Cunningham z żoną zostali zaproszeni na tą konferencję, po prostu ci liderzy wyszli z tych różnych narodów i powiedzieli, jesteśmy wam wdzięczni, chcemy wam podziękować za waszą służbę, za cenę, którą zapłaciliście. I mówi, macie tutaj, to są klucze od pięknego domu tutaj na Hawajach, a to są drugie klucze od pięknego nowego samochodu. I to jest dla was po prostu za waszą cenę, za waszą ofiarność. I wiecie, to nie zrobili ludzie, to zrobił Bóg przez ludzi. Ze względu na ich cenę i na ich ofiarność w służbie dla Królestwa Bożego. Może nie wszyscy tutaj już to będą mieli. Chociaż Jezus daje każdemu obietnicę, że cokolwiek zostawisz, to 100 razy tyle w tym życiu, a w przyszłości życie wieczne, tak? To jest obietnica Boża. Więc wiecie, to jest tak, że jeśli chcemy tego, co mówił Jurek, tak? Czarek, tego przebudzenia wspaniałego, Bóg potrzebuje zobaczyć w nas te złożone ofiary na Jego ołtarzu, aby Jego ogień mógł huknąć w Jego ofiary. Może Bóg będzie musiał zmienić twoje plany na przyszłość. Ja tego nie wiem. Ja wiem jedno, posłuchajcie. Całą siłę do wykonania Jego woli On ci da. Całą mądrość On ci da. Ochronę On ci da. Zaopatrzenie On ci da. Wszystko ci da. On tylko chce jednego. Zgódź się w swojej woli ze mną. Oddaj mi swoje serce, oddaj mi swoje życie i pozwól się poprowadzić drogą, którą mam dla ciebie. I dojdziesz do końca. Nie możesz przegrać z Bogiem. To jest po prostu niemożliwe. Wiecie, męczennicy są tylko wtedy, kiedy Bóg pozwala, aby byli. Bóg pozwala. Loren Cunningham, on też mówi takie świadectwo. Przez wiele lat tej służby pierwszych nie stracili nikogo. Nikogo. A potem zaczęli tracić. Zaczęli być męczennicy w służbie młodzieży z misją. Dlatego, że oni służyli w różnych narodach, tak? I muzułmańskich i tak dalej. I kiedy to się zaczęło dziać, on się zaczął modlić. Boże, czy coś jest nie tak? Czy gdzieś zgrzeszyliśmy? Czy odeszliśmy od Ciebie? Dlaczego zaczynamy tracić ludzi? Bóg mówi, nie, Loren. Wszystko jest w porządku. Dorośliście do tego wymiaru, gdzie ja zaczynam pozwalać, że niektórzy z was będą odchodzić z tej ziemi jako męczennicy. I mówi, to jest zaszczyt. Ja po prostu, dla mnie serce Mike'a Bickla, który mówi, że się od wielu lat modli, żeby mógł odejść jako męczennik, to jest niepojęta rzecz. Ja pierwszy raz, to słyszałem raz tylko, że ktoś się o to modli. On mówi, od wielu lat, to jest moja systematyczna modlitwa, abym mógł odejść z tej ziemi jako męczennik i w taki sposób w ostatniej chwili okazać miłość swemu Jezusowi. Pff, jakie serce po prostu, to jest w ogóle szok, nie? I nie czujmy się winni, że dzisiaj wszyscy nie jesteśmy w tym miejscu. Ja też nie jestem, tak? Ale Bóg chce tego początku, że przychodzimy i mówimy, chcemy tej przygody z Tobą. Nie chcemy jakiejś głupoty, nas po prostu z Twojej drogi zabrały. Nie chcemy tego. Nie chcemy stracić tego, co jest najcenniejsze w tym życiu, tej przygody w wypełnieniu Twojego powołania. Coś chcesz powiedzieć, Dorotka?
Tak mam na sercu, bo cały czas właśnie przypomina mi się jeden obraz, który miałam i nie wiem, czy to było, czy mi się to śniło, czy widziałam to podczas modlitwy. Jakiś czas temu ja już się tym dzieliłam, bo widziałam tutaj w naszym, tutaj w tym miejscu naczynia. Ja już to kiedyś mówiłam, że one właśnie były różnego kształtu i były z gliny, ale były puste. I dzisiaj właśnie jak brat Jerzyk mówił o tym, to tak odczułam w sercu, że po prostu, żebyśmy ci, którzy pragną, którzy się czują dzisiaj puści. Jeśli czujesz się dzisiaj pusty, potrzebujesz Bożego napełnienia, Pan chce nas napełnić swoim duchem. I tak w sercu mam, jeżeli ktoś pragnie, niech wyjdzie, niech stanie tutaj jako naczynie gliniane i Bóg przyjdzie ze swoją oliwą, ze swoją mocą, bo On jest mocą, On jest siłą i to nie w nas, nie z nas. Boże to dar, Jego olej, Jego moc. Ono jest w stanie uczynić cokolwiek On zechce na swoją chwałę. I te wszystkie rzeczy, które On chce czynić przez nas, On będzie czynił, ale potrzebuje tego naczynia pustego. Pustego od wszelkiego swojego ja. Bo On chce swoje ja. On chce swoje życie wypełnić w nas i przez nas. Jeśli ktoś pragnie, Bóg mówi dzisiaj, On chce napełnić Cię. Amen. Mam tak w sercu, jeśli ktoś pragnie, żeby stanął jako naczynie gliniane dzisiaj w tym miejscu. Bo Bóg jest żywym. On jest olejem, On jest wodą. On jest wszystkim. On przychodzi, żeby płynąć. Amen. Żeby się przejawiać. Panie, ja staję dzisiaj jako Twoje naczynie, Jezu. Panie, prosimy Cię, Boże, przyjdź ze swoim duchem, napełnij, Panie, te serca puste. Panie, bo jesteśmy puści, wyznajemy to przed Tobą. Potrzebujemy Twojego napełnienia, Jezu. Przyjdź ze swoim ogniem, swoją mocą, swoim duchem i olejem, Panie. Wypełnij nas duchem. Żebyśmy czuli Twoją moc i wiedzieli, że Ty, Panie, możesz żyć przez nas. Że nasze ja już umarło na krzyżu, tam na Golgocie. I żyjemy nie my, ale żyjesz Ty. Chwała Ci, Panie, chwała Ci, Jezu. Panie, ja modlę się, Boże, przyjdź. Przyjdź i wypełnij. Przyjdź i napełnij te serca skruszone. Jesteśmy naczynami glinianymi. Przed Tobą, Panie, różnymi kształtami jesteśmy, Panie. Każdy jest inny, każdy jest cenny i potrzebny. Tak, żeby się z tych naczyń, Panie, mogły tysiące, miliony nasycić. Tak, żebyśmy byli, Panie, tymi naczyniami, które Ty będziesz używał i przelewał swoją ręką. Tak, żeby Twój duch, Panie, wypełniał nas, Boże. Żebyśmy szli, Boże. I nie balić się w imieniu Chrystusa, cokolwiek czynicie, idźcie i czyńcie. Panie, bo należymy do Ciebie, Twoje jesteśmy i dziękuję Ci, Panie, za wszystko, Jezu, co uczynisz. Na uwielbienie swego imienia, na uwielbienie Twojej chwały, Panie, rozgłoszenie. Niech Twoja cześć będzie po wszelkie narody, po wszystkie narody znana. Ja Ci dziękuję, Boże. Dziękuję Ci, Panie, za każdego z nas, za każdego, który tu jest, Panie. I Ty wypełniasz nas dzisiaj. Wypełniasz, Panie. Także się przelewa i wypływa. I wypływa tam, gdzie, Panie, będziesz chciał. Ten olej płynie. Ta woda, Panie, będzie się dotykać i oczyszczać ku uzdrowieniu, ku namaszczeniu, ku Twojej chwale, ku Twojej sile, Panie. Także Twoja moc będzie wielka, będzie znana po wsze czasy, będzie uwielbiana od teraz i na wieki, Panie, bo Ty przeznaczyłeś nas jako Twoje naczynia gliniane, Jezu, jesteśmy Twoi. Dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci, Jezu, co Ty czynisz, Panie, dziękuję Ci, Panie, za Twój ogień, za Twoją dobroć, za to, że pokazujesz, że dajesz nam tą mapę. Mapa, Twoja mapa, Panie, co mamy czynić? Czyńmy. Panie, prosimy Cię, Boże, o Twoje dzieci, o nas wszystkich, żebyś popychał, Panie, swoim duchem nas, Panie, w tą stronę, jak Ty chcesz, nie w tą, nie w tamtą, ale w tą, Panie, z Tobą, z Twoim duchem, bo jesteśmy Twoi. Tak, Panie, wypełniaj nas, Jezu. Twoja pasja, Twoja moc, Twoje życie, żebyśmy żyli, żebyśmy, Panie, byli pełni Twojego ducha. Tak, żeby Twój duch, Panie, był tym, który nas prowadzi za rękę. Żebyśmy byli, Panie, bezpieczni w Tobie. Okryj swoim skrzydłem, swoim piórem, Panie. Tak jak kokosz. Panie, jesteśmy Twoimi dziećmi, Twoimi pisklętami. Ale, Panie, w końcu przychodzi czas, kiedy piskle, Panie, jest dorosła. Duchu Święty, dziękuję Ci. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za Twoją moc. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za Twój powiew, Twego ducha. Dziękujemy Ci, że nas napełniasz. Dziękujemy Ci, Panie, że się przelewa, Panie. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Ojcze. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci za to słowo, które dałeś. Dzięki Ci, Jezu.
Jeśli ktoś chciałby się czymś podzielić jeszcze, albo się pomodlić, ja zapraszam. Okej?
Ja chciałam powiedzieć, że to, co Jurek mówił, to słowo mnie bardzo dotknęło. I wiecie, przyszło do mnie to słowo, nie, że ten skarb jest w glinianych naczyniach, aby się okazało, że moc, która jest w nas, nie jest z nas. Aby Bóg odebrał chwałę. I nie patrz na swoje ograniczenia, na swoje słabości, na swoje problemy, dlatego że to może przysporzyć jeszcze Bogu chwałę. Bo On chce nas użyć takimi, jakimi jesteśmy. Wiecie, ja tutaj 3 tygodnie temu wyszłam. Nie mówiłam nic, miałam problem poważny z nogą, zerwał mi się mięsień łydki. I z tego, co ja się orientowałam w internecie i wśród znajomych, to jest takie do pół roku rehabilitacji. I nie mogłam chodzić, nie mogłam nic robić. Kiedy była konferencja właśnie ta mesjańska, ja przez wiarę zaczęłam tańczyć, nie? Ale ja cały czas miałam problem z tą nogą. I przyszłam tutaj do kościoła i podeszły do mnie siostry i modliły się o tą nogę. I ja potem jakoś tak na tygodniu, nawet nie wiem kiedy, po prostu ten ból odszedł. Normalnie mogę chodzić, skakać. Byłam na wycieczce w Kazimierzu, mogłam chodzić po wąwozach. Słuchajcie, Bóg jest wielki, naprawdę. I On chce ciebie użyć. Jesteś tak samo wartościowa, masz ten sam skarb, to jest skarb. Co z tego, że on jest w glinianym naczyniu? A właśnie po to, aby się chwała Boża objawiła. Kiedy Paweł pisał do nas, że on swoją moc odkrywa w słabości. Kiedy jestem słaby, jestem mocny. Jezus mówi, że błogosławieni ubodzy w duchu, ci, którzy myślą, że nic nie mają. Dlatego oni mają i w nich jest Królestwo Boże.
To, co Asia mówiła właśnie, że siostry podeszły i modliły się, to jest właśnie ta dobroczynność wzajemna. To ofiary, które się Bogu podobają. Ja też chciałem prosić o jedną rzecz. Przypomniałem sobie, tak jak Piotrek mówił o tym, o ofiarach, o wspomaganiu siebie nawzajem, o tym, że to owoc warg, który wyznaje jego imię i dobroczynność wzajemna i to zasiewanie. To jest to zasiewanie w życie innych. Bo jest taka sprawa, że jakiś czas temu doszła do mnie informacja, że nie wiem, czy znacie wszyscy, ale prezbiter były Kościoła Zielonoświątkowego Michał Chydzik. On jest chory, ma stwardnienie zanikowe boczne, czyli taki trochę paraliż, że nie może przyjmować za bardzo pokarmów i jakby dół ciała mu sparaliżowało. I myślę, że no, jeśli byście chcieli, możemy się pomodlić o to, żeby Bóg go dotknął, bo on razem z żoną, oni... takim ojcem i matką dla wielu. I oni zasiewali wielu w tym kraju. Może ich nawet nie spotkaliśmy, niektórzy z nas, albo nie znamy ich, ale wielu zostało zrodzonych i do życia. I też wierzę, że teraz jak pomodlimy się, to Duch Święty będzie poruszał się i prowadził i możemy w ten sposób zasiewać. Amen. Też to ziarno siać, tak jak Piotr mówił. Ziarno, Boże, dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy wyznawać życie nad naszym bratem, Boże. Dziękujemy Ci za Michała, Panie Jezu, za to, że oni byli tacy owocni, Boże, że Ty, Panie, jakkolwiek oni wiele owoców przynieśli, jeśli to czynili w zgodzie z Twoją wolą, to Ty, Panie, jesteś tym, który ich wynagradza, Boże. Dziękujemy Ci, Panie, za to. I modlimy się o to, wstawiamy, Panie Jezu. I modlimy się o to, żeby Twoje imię, które jest ponad wszelkie imię, ono usunęło wszelką ciemność, wszelką niemoc. I my sprzeciwiamy się tej niemocy w imieniu Jezusa Chrystusa. My mówimy do tego ducha niemocy i ducha śmierci, żeby odszedł precz od nich. Bo oni są sługami Bożymi w imieniu Jezusa. Życie, Ojcze, aleluja, życie w imieniu Jezusa. Życie odgłaszamy nad ich ciałem, nad duszą. Jezu, żeby on powstał, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak jak on wspierał i wzmacniał wielu, tak niech będzie teraz podniesiony, Ojcze, z tego łoża, z tej niemocy. Niech ta niemoc odejdzie w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa ogłaszamy to nad nim. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Halleluja. Wyszliście, aby napełnić wasze naczynia. Ja widzę wasze serce. Widzę te naczynia. Teraz wam daję Ducha Świętego. Ponad miarę. Aż przeleje się przez te naczynia. Aż wyleje się na to miasto. Przyjmujcie to. Przyjmujcie to, to jest dla was. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Przyjmujcie to. Halleluja. Halleluja. Raduje się serce moje, że tyle jest was. Że tyle jest naczyń, które przepełni mój duch. Miłuję was, dzieci moje. Halleluja.